Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Olga Gordiejew, Mariusz Woroniewski. Nie ma to jak słuchacze, którzy robią nam dzień, przysyłając takiego dźwiękowego e-maila.
Jeszcze raz. Polskie Radio Białystok.
Polskie Radio Białystok.
To był dżingiel w wykonaniu maleńkiego Michasia i jego mamy. Jeśli mama wysyłała ze swojego adresu, no to wszystko wskazuje na to, że ma na imię Dorota, nasz bardzo młody słuchacz, jak już wspomniałam, Michaś. Dziękuję, bo to właśnie takie drobne, zupełnie bezinteresowne gesty wzajemnej bliskości są dla nas ważne. W bajkowych tropach jednak nie możemy nie dostrzec dnia pluszowego misia. Ciekawe, czy nasz śpiewający Michaś ma takiego swojego przytulaka z wytarganym uchem. Znam takich i dużych, i małych, którzy nie mogą się z misiami rozstać.
Lubię misia, bo mogę się do niego przytulić. I on jest milutki, jest cieplutki. Różowym misiem można spać. Ma z niego zrobić przyjaciela.
No bo to jest takie ciepłe, miłe w dotyku. Człowiek się czuje bezpieczny, kiedy to ciepło po prostu jest obok niego tak blisko, a jednocześnie coś jest tylko i wyłącznie twoje. Nikogo innego. Coś, co jest twoim malutkim światem, coś, bez czego nie możesz się obyć, coś, co jest ci najbliższe na świecie.
Pewnie w niejednym przedszkolu rozbrzmiewał stary niedźwiedź dobrze znany.
Stary niedźwiedź.
No to jeszcze czas na opowieść niedźwiedzią, którą przygotował Jarosław Krawczyk z Lasów Państwowych.
Jeśli chodzi o niedźwiedzie, to w Polsce niedźwiedzie oczywiście występują. Nie jest ich za wiele. Koncentrują się głównie na południu Polski, Karpaty. Tam jest ich około 70, może nawet i 100. One po prostu mieszkają w Bieszczadach, w Beskidzie, spotykane są w Tatrach, ale są to niedźwiedzie takie transgraniczne. Są oczywiście w Polsce, ale przychodzą na stronę słowacką. Kiedyś tutaj na Podlasiu mieszkały niedźwiedzie, żyły w Puszczy Białowieskiej. Niestety współcześnie już tak nie jest. Ludzie lubią niedźwiedzie. Nawet w tamtych czasach, kiedy jeszcze na przykład żyły w Puszczy Białowieskiej, to służba leśna wyławiała młode niedźwiadki. Potem je hodowano w różnych zagrodach po to, żeby cieszyły. One sympatycznie wyglądają, mają ładne futerko, uszy, łapki, pyszczek. No to wszystko pasuje do tego, żeby na takiego małego misia z sympatią popatrzeć. Ale oczywiście z czasem niedźwiedzie rosły, potężniały, robiły się coraz mocniejsze, groźne i faktycznie ataki niedźwiedzi się zdarzały. Przed wojną powstała taka myśl, żeby osadzić w lesie, w tym głębokim polskim lesie, takiego dobrego niedźwiedzia. Była to na przykład samica przywieziona z ogrodu zoologicznego w Poznaniu. Ona była akurat w ciąży. Służba leśna tak ją umieściła w lesie, że mieszkała w dużej klatce, ale szczeble były na tyle rzadko rozstawione, że młode misie, które się oczywiście wkrótce urodziły, mogły się przedostawać na zewnątrz, mieszkać, żyć sobie w lesie, ale gdy poczuły niebezpieczeństwo, gdy stały się głodne, miały jeszcze szansę wrócić do mamy i tam się czy dobrze, no nie wiem, przytulić, wtulić, ale i oczywiście nakarmić. Natomiast z czasem te małe niedźwiedzie już nie mogły się przedostać z powrotem do środka. Teoria była taka, że powinny opuścić to miejsce, zaszyć się w lesie. Niedźwiedzie są roślinożerne, mają dużą masę, to około 300 kg, taki dojrzały samiec. To nie jest taka rodzinna familia, bym powiedział. Mama opiekuje się młodymi, przeważnie są to dwa młode niedźwiadki. Trwa to około 2 lat. Czasami się nawet tak mówi, ach, być taką niedźwiedzią mamą, takim czymś ciepłym, przytulnym. Samiec natomiast nigdy nie bierze udziału w tym wychowaniu młodych. Mieszka w gawrze. Te gawry to są takie domy niedźwiedzi. Najczęściej są to jakieś nory, jamy, które on sobie potrafi wykopać. Niedźwiedzie hibernują. Gdzieś tak od późnej jesieni, no teraz współcześnie jeszcze jest trochę za ciepło, żeby niedźwiedzie już zasypiały, ale powiedzmy, no jak tylko mrozy poważne nadejdą, czy w ogóle mrozy jak nadejdą, to niedźwiedź zaczyna zasypiać, hibernować. I to trwa tak do początku wiosny.
Mi się kojarzą się też z łasuchowaniem.
Te miody to jest fajne, jakieś oczywiście jagody. Bierze całymi garściami, ma przecież potężną łapę, jak je weźmie, to bierze oczywiście z liśćmi. Wiemy też, że dziko żyjące niedźwiedzie gdzieś tam w Ameryce łowią ryby. Ryby to jest ich też przysmak. Nawet są takie różne zdjęcia, jak miś stoi w rzece i łapą zagarnia te skaczące ryby.
W tej chwili, jeśli chcemy popatrzeć na misia w Białymstoku,
jedziemy do zoo.
No to co, po południu spacer do zoo. Warto, bo park wygląda dziś i śnieżnie, i bajkowo.
Bajkowe tropy.
W bajkowych tropach rozpoczynamy podróże po drewnianym Podlasiu, w drugiej części przewodnika, którego autorką jest Magda Sulima. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj zabierasz nas na szlak rękodzieła ludowego. Przynajmniej rozpoczniemy wędrówkę tym szlakiem.
Tak, nasze podróże po drewnianym Podlasiu rozpoczniemy szlakiem rękodzieła ludowego. A rozpoczyna się on w Czarnej Białostockiej i wjedzie kolejno przez Czarną Wieś Kościelną, Zamczysk, Janów aż do Sokółki. Przemierzając jego trasę możemy poznać tajniki pracy lokalnych twórców, możemy zobaczyć ich wyroby, ale również zwiedzić tradycyjne pracownie rzemieślnicze niespotykanych dzisiaj zawodów, takich jak garncarz, kowal czy łyżkarz, czy chociażby spotkać tkaczkę, która tworzy dywany na prawdziwym drewnianym krośnie.
Zaczniemy od garncarza.
Garncarz od Czarnej Wsi Kościelnej to wieś, która powstała w XVIII wieku i nazywana jest również podlaskim zagłębiem ceramicznym. A to właśnie z uwagi na występujące tam duże pokłady gliny. Ten fakt umiejętnie wykorzystali jej mieszkańcy, którzy stosowali ją do produkcji cegieł, dachówek czy glinianych naczyń. I w tej wsi wiele okolicznych budynków pokrytych jest właśnie taką charakterystyczną czerwoną dachówką, która wyrabiana jest właśnie w tej miejscowości. No a w ogóle skąd nazwa Czarna Wieś Kościelna? To jest też interesujące, ponieważ dawniej w każdym gospodarstwie trudniono się tym fachem, to zdarzało się, że paliło się tam nawet około 20 pieców naraz. Dym unoszący się ponad dachami domów podczas wypału naczyń w piecach sprawiał wrażenie, jakby cała wieś była czarna. No i stąd właśnie pochodzi jej nazwa, czyli Czarna Wieś Kościelna.
Ale w przeciwieństwie do nazwy, ta strona, na której w przewodniku możemy przeczytać o Czarnej Wsi Kościelnej, 11 strona bardzo kolorowa. Mamy taką tradycyjną chatę podlaską właśnie z Czarnej Wsi Kościelnej.
Z czerwoną dachówką, tak.
Chata z czerwoną dachówką, tak. I płota na płocie te gliniane dzbanki, garnki, o których za chwilę.
Dokładnie. Dzisiaj we wsi działa kilka warsztatów, w których no, możecie poznać tajniki zawodu garncarza i nawet samemu spróbować swoich sił przy garncarskim kole.
W lepieniu z gliny.
W lepieniu z gliny. Myślę, że bardzo ciekawy jest w ogóle sam proces powstawania takich glinianych naczyń, bo tajemnicą gliny z Czarnej Wsi Kościelnej przede wszystkim jest jej struktura. Zawiera ona w sobie więcej piasku, jest taka bardziej tłusta, bardziej tęższa od tych występujących w innych rejonach i dzięki swojej plastyczności po prostu lepiej nadaje się do formowania, do lepienia, bo jak mówią tutejsi garncarze, że z chudej gliny nie da się ulepić naczynia. Największe pokłady gliny znajdują się tuż za wsią, na pobliskich polach. Kiedyś takie kopanie gliny trwało nawet 2 tygodnie i z reguły odbywało się jesienią. Po wydobyciu glina musi być zawsze odpowiednio przygotowana. Wrzuca się ją wtedy do specjalnie takiej wykopanej, wybetonowanej jamy, tak zwanego kotucha, po czym zalewa wodą i ubija. No i po kilku dniach, gdy glina już rozmoknie, przepuszcza się ją wtedy przez takie specjalne maszyny, to są tak zwane walce, żeby ją właśnie dokładnie przemleć, rozgnieść ze wszystkich grudek, a następnie od powietrza. No i tak przygotowaną masę garncarz już wyrabia ręcznie na drewnianej ławie, po czym zwija w taki wałek, z którego odcina kawałek, który potrzebny jest mu do uformowania naczynia.
Najprościej skojarzyć, jeśli nikt nigdy nie miał styczności z gliną, to najprościej ją porównać z plasteliną.
Chyba tak. Jednak praca garncarza wcale nie jest prosta i wymaga bardzo wiele precyzji i skupienia, bo naczynia formuje on na garncarskim kole. Ono składa się z takich dwóch okrągłych tarcz, umieszczonych jakby na pionowej osi, no a ponieważ dawniej w domach nie było prądu, garncarz wprawiał w ruch koło, popychając stopą jego dolną, większą tarczę. No, do nadania odpowiedniego kształtu naczyniu, oprócz sprawnych dłoni, garncarzowi potrzebny jest również gładzik, inaczej szyniec, czyli taka blaszka do wygładzania, ryt, inaczej grzebyk do nadawania wzorków, oraz drucik do obcinania gotowego już naczynia. Co ciekawe, podczas swojej pracy garncarz cały czas musi pamiętać o nieustannym zwilżaniu dłoni wodą, bo tylko wówczas może on ładnie wymodelować odpowiednią formę. Gotowe już naczynia odstawia on do wysuszenia na takie specjalne półki, one się nazywają tezówkami i takie suszenie trwa około 4 dni. Co ciekawe, glina po wyschnięciu zupełnie zmienia swój kolor z ciemnego na jasny. No i dopiero teraz naczynia można wstawić do pieca. Piec zbudowany jest z cegły i zakopany jest częściowo w ziemi, tak że ponad powierzchnię wystaje tylko sama kopuła. I naczynia ustawia się w piecu jedno obok drugiego i wypala w temperaturze 1000 stopni Celsjusza przez 24 godziny. No, prawdziwy znawca tematu temperaturę wypieku sprawdza nawet na oko, ale musi uważać, żeby nie była ona za wysoka, żeby po prostu naczynia nie popękały. Dokładnie. I po wyjęciu z pieca naczyniom nadaje się połysk, na przykład krzemieniem do polerowania. Niektóre naczynia glazuruje się także z wierzchu, polewą, a inne, na przykład takie na mleko, od wewnątrz. I po wyschnięciu glazury należy również ponownie włożyć naczynia do pieca, aby nabrały one koloru i błysku.
Co jest ciekawe, to że właśnie te z czarnej wsi kościelnej naczynia to jest ceramika siwa.
Dokładnie tak. A skąd się to w ogóle wzięło? Przede wszystkim ze swojego koloru, koloru stalowego. A ten kolor zawdzięczają one po prostu specjalnemu sposobowi wypieku, bo po włożeniu naczyń do pieca zamyka się go szczelnie, żeby po prostu nie dochodziło tam powietrze i zasypuje w końcowej fazie piachem. Wewnątrz wytwarza się wówczas dwutlenek węgla, który powoduje, że barwią się one właśnie na kolor siwy i stąd ich nazwa siwaki. Ale myślę, że też warto powiedzieć o takich bardzo fajnych nazwach tych naczyń, które wytwarza garncarz, bo to chociażby ładyszka.
To co
jest
to takiego?
Taki właśnie bardzo smukły dzbanek, który służył do przechowywania mleka. On nie ma dzióbka, ani nie ma ucha do trzymania.
Teraz moglibyśmy też kwiaty do niego wstawić.
Dokładnie tak.
Taki wazon.
Dokładnie taki wazon. Szabasówka dawniej służyła jako pojemnik na jedzenie lub do gotowania potraw.
Z uszami.
Kolejne bardzo fajne naczynie. Makutra. Albo
to ja jeszcze
inaczej
pamiętam ze swojego domu.
Tak,
mama zawsze mak.
Dokładnie,
stąd
chyba się wzięła jej nazwa, prawda? Być może od czynności ucierania maku, czyli mak utarł, inaczej makutra wzięła się nazwa tego naczynia. Ona z zewnątrz jest glazurowana i barwiona na kolor taki oliwkowy, a wewnętrzne jej ścianki pokrywają już takie równoległe poziomy rowki. Inne naczynia to buńka, bardzo trudny do wykonania naczynie.
Ale piękne.
Piękne. Jest to taki pękaty dzbanek o takiej wąskiej, smukłej szyi z jednym uchem i on służy do przenoszenia płynów. Inne naczynie to są dwojaki.
Chyba najbardziej popularne.
Chyba tak. Podwójne naczynie z uchem i kiedyś po prostu w tych dwojakach przenoszono dwudaniowe posiłki osobom, które pracowały na polu, czyli zupę i drugie danie. A inne naczynia, które wykonuje garncarz, to chociażby garnki do kiszenia ogórków, misy, kubki, cedzaki, czy no, bardzo charakterystyczne doniczki.
No to, żeby dzisiaj zdobyć podróże po drewnianym Podlasiu w wersji książkowej, bo przypomnę, że ten przewodnik możemy też znaleźć online na stronie Politechniki Białostockiej, ale jeśli chcemy mieć swój egzemplarz książkowy, to można go właśnie teraz wygrać w Bajkowych Tropach, pisząc pod adres bajkowy @radiobiałystok.pl. Wystarczy przypomnieć nazwę tego naczynia, które przypomina współczesny wazon, czyli jest smukłym dzbankiem, kiedyś służącym do przechowywania mleka, a teraz pięknie prezentowałyby się w nim kwiaty. Czekamy na odpowiedzi bajkowy @radiobiałystok.pl.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Czas na cykl do słuchania, do czytania. Nie ja i ja, Antoniny Kasprzak, wydawnictwa BIS. Irenka wciąż w podróży w czasie, szukając rodzinnego skarbu. Trochę już zniechęcona, namówiła Zbyszka, brata prababci, na spacer, na łyżwy, ale ciągle nie ma pomysłu, jak zdobyć i wyciągnąć z niego informacje, z których będzie mogła skorzystać po powrocie do współczesności.
Poprosiłam Zbyszka, żeby mnie nauczył przekładanki do tyłu i bawiliśmy się w berka na lodzie z jakimiś chłopakami z sąsiedztwa. Kiedy już zeszliśmy z lodu, dostrzegłam nieco dalej na kanałku ludzi, którzy cieli lód. Całkiem jak w Krainie Lodu. Pewnie wiecie, w tej pierwszej scenie. Idę popatrzeć, dobrze? Zbyszek nawet się nie zdziwił, że chce oglądać, jak się tnie bryły lodu, a potem układa je na wyłożonym słomą wozie zaprzężonym w konie, którym na mrozie leciała z pysków para. Poszedł ze mną. No, a Antka już z nimi nie ma. powiedział mój brat i położył mi rękę na ramieniu. Mam nadzieję, że mu się wiedzie. Gdzie? W Ameryce. Oczywiście nie miałam pojęcia, o kim mowa. Jakie Antek? Spytałam. Nie pamiętasz? Zdziwił się Zbyszek. Trochę pamiętam, ale opowiedz mi. Zbyszek potrząsnął głową, że nie może uwierzyć, że tak szybko mogłam zapomnieć. Ale na szczęście mi opowiedział, gdy szliśmy do domu okrężną drogą nad kanałkiem. Antek był synem właściciela lodowni, czyli kogoś, kto handlował lodem. Bo przecież nie było wtedy lodówek i latem lód był drogi i cenny. Mieszkał z rodzicami i piątką rodzeństwa też na Fortecznej, tylko trochę dalej. Zbyszek i Antek jako mali chłopcy bardzo się przyjaźnili. Biegali nad kanałem, po łąkach, bo wtedy Zawodzie było dalekim przedmieściem. Wspinali się na drzewa, budowali szałasy, czytali książki o Indianach, ale potem ich drogi się rozeszły. Nasi rodzice mieli pieniądze i chcieli, żeby syn się uczył, a rodzice Antka byli biedni i uważali, że chłopak powinien jak najszybciej zarabiać. Szkoda, skończył tylko tych parę klas, zdolny był bardzo, mówił Zbyszek. Mój brat poszedł do liceum, potem na studia. Był eleganckim, młodym człowiekiem w kapeluszu, który chodził teraz na oświetloną ślizgawkę, a Antek musiał pracować fizycznie. Nad kanałek chodził, żeby rąbać lód. Kiedy byliśmy dziećmi, obaj marzyliśmy o podróżach. I patrz, taki Antek pierwszy pojechał daleko. Już ponad rok, jak się pożegnaliśmy. Popłynął do Ameryki. Słyszałem od jego ojca, że pracuje i ma się dobrze. Może zobaczy jeszcze gdzieś Indian. O, zobacz, jest i lodownia. Lodownia przylegała do niedużego domku z ogrodem. Po prostu był to rodzaj placyku, dół wielkości sporego pokoju wykopany w ziemi. W dole leżały bryły lodu obłożone słomą. Chodź, pokażę ci coś, mała. Tajemnice mojego dzieciństwa, powiedział nagle Zbyszek, a ja poczułam dreszczyk emocji. I pokazał mi, że koło lodowni, nad samą wodą, jest wkopana w ziemię spora skrzynia z otwieraną klapą. Jak byliśmy mali, to chowaliśmy tu wszystkie nasze cenne sznurki, kamyczki i ptasie jaja, wspomniał ze śmiechem. I wtedy nagle mnie olśniło. Gdybym miała jakiś skarb, ale prawdziwy, to też bym go tu schowała, powiedziałam. A ty? Zbyszek się zaśmiał. Gdybym chciał ukrywać jakiś skarb, to na pewno tutaj. To jest świetna kryjówka. Zbyszku, naprawdę? Możemy mieć taką naszą tajną skrytkę? Bo może nam się przydać kiedyś, wiesz? Wiem, wiem, zaśmiał się. A może by ją zamknąć na jakiś kluczyk, na kłódkę? Popatrz, skrzynia ma miejsce na kłódkę. Na kluczyk? Ptasie jaja? Nie, mówię na wszelki wypadek, gdyby to było coś cennego. Zbyszek roześmiał się i zgodził, że gdyby któreś z nas chciało ukryć tam coś cennego, to może założyć kłódkę. A kluczyk wtedy odłożymy w jakieś tajne miejsce, co? Przyrzeknij. Mój brat się śmiał. Powinnaś się urodzić chłopcem, Irciu. Tajemnice, skrzynie w ziemi, skrytki pod kluczem. Ja tym żyłem całe dzieciństwo. No proszę cię, wczułam się w rolę namolnej młodszej siostrzyczki. Wybierzemy jakieś tajne miejsce? Dobrze. Może, zaczęłam gorączkowo myśleć i przypomniałam sobie, co widziałam w tak zwanym pokoju stołowym. Zegar. Może w tym zegarze co dzwoni? Dobrze, tylko nie zapomnij, gdybyś chciała ukryć cenne piórko sójki. Kiedy wróciliśmy do domu, zmarznięci, głodni i zmęczeni, kolacja już na nas czekała. Słuchałam, jak rodzice czytają głośno kronikę literacką i dyskutują o jakiejś szkolnej reformie, ale myślałam tylko o tym, że oto teraz mamy ze Zbyszkiem ustaloną kryjówkę. I klucz do kryjówki. Miejsce, w którym być może on kiedyś schowa skarb i które być może da się odnaleźć, gdy wrócę do swoich czasów. Zwinęłam się w kłębek na fotelu i patrzyłam radośnie w ogień buchający na kominku. Nawet się nie zorientowałam, kiedy zasnęłam snem tak mocnym, jakbym spadała gdzieś bardzo, bardzo głęboko.
Czytała Dominika Kluźniak. W tym miejscu zatrzymujemy naszą historię. Wrócimy do niej w styczniu, bo przed nami grudniowe, mikołajowo-świąteczne opowieści w bajkowych tropach. Za tydzień będziemy mogli też posłuchać w plenerze na rynku Kościuszki opowieści, jak z Rzędus chciał zepsuć święta. W sobotę o 15, a w niedzielę za tydzień około 17, tuż po spotkaniu z Mikołajem. Będziemy też mieli już za tydzień książkowe niespodzianki od taniej książki. To wszystko w bajkowych tropach dziś. Za chwilę podróże po kulturze w Polskim Radiu Białystok.